chciałem zwrócić się do młodych Polek i Polaków, którzy tak licznie głosowali do późnych godzin. W kwietniu zaczyna się sezon na szparagi w Niemczech.
Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Zaczynamy od wiadomości, która poniekąd jest zarówno dobra, jak i zła. W przyszłym tygodniu nie będzie PiTu, a na pewno nie w takiej formie, do jakiej jesteście przyzwyczajeni. Powód jest bardzo prosty. Zgodnie z zapowiedziami wyjeżdżam do Egiptu. Nie na wakacje, tylko w podobny kurs, jaki miał miejsce w Iraku, który to Irak zaowocował szkołą, o której mówiłem w zeszłym tygodniu. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za udział w akcji Droga na Bagdad, dzięki której powstała nasza własna, prywatna, polska szkoła, której się będą uczyć dzieciaki, które nie będą musiały w związku z tym uciekać ze swojego kraju, będą miały jakieś wykształcenie, będą coś potrafiły. W związku z tym nie będą nam na granicy tutaj się pojawiać. Dlaczego Egipt? Prosta przyczyna. Jakieś pół roku temu poznałem człowieka, który jest archeologiem. Operuje w Izraelu, w Jemenie, operował w Syrii. Teraz już tam nikt nie operuje, poza ludźmi, którzy operują bronią. Niestety. Operuje też między innymi w Egipcie. W Egipcie operuje wśród koptów chrześcijan egipskich. To jest jeden z odłamów chrześcijaństwa, jest katolicyzm, jest prawosławie, są koptowie. I właśnie ci koptowie to są ci ludzie, których widzieliście pewnie w większości. Część z Was pewnie nie, bo dzisiaj rozmawiałem z jedną osobą, mówiła, że nie widziała tych zdjęć i nie chce jej widzieć, mimo że spytałem, czy mogę jej wysłać te zdjęcia, powiedziała, że nie chce jej widzieć. Więc widzieliście ludzi, do których jedziemy, w sensie rodziny ludzi, których widzieliście na zdjęciach z plaż w Libii sprzed paru lat, kiedy to państwo islamskie zakończyło ich żywot na plaży, która stała się czerwona. I to były dość ponure obrazy. Dokładnie do rodzin tych ludzi jedziemy razem z archeologiem Dominikiem oraz przyjacielem polityka Andrzejem, byłym żołnierzem Legii Cudzoziemskiej, żeby zawieźć im trochę pomocy, tak, bo oni ciągle są w potrzebie. W związku z tym informuję i dziękuję wszystkim sponsorom Polityko, którzy utrzymują ten program przy życiu, co jest dość istotne dla mnie osobiście, dla Was chyba też, także dziękuję jeszcze raz. W tym tygodniu, jeżeli wpłacicie pieniądze na Polityko, tak jak to wpłacacie co tydzień praktycznie, całe te pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla koptów w Egipcie i to jest informacja, którą kończę wstęp trochę przydługi tego programu. Przechodzimy do dalszych informacji. Dalsza informacja jest taka, że zgodnie z tym, co w zeszłym tygodniu pojawiło się w Polityko, o tym, że celebryci internetowi rozpoczęli akcję walki z niechęcią w internecie, która ich bardzo, bardzo dotyka, zaczęły się pierwsze akcje w ich wykonaniu. W wyniku pierwszej akcji doszło do starcia dwóch postaci bajkowych, pan Kulfon oraz pan Hałabała. Starli się w ringu, dość nierównym jak się okazuje, gdyż pan Hałabała oskarżył pana Kulfona o to, że źle traktuje pana Hałabałę. W związku z tym pan Kulfon go przeprosił, bo stwierdził, że nie chciał go źle traktować, a kiedy to zrobił serwis Demagog, opublikował dane dotyczące pana Kulfona i w związku z tym teraz wszyscy wiedzą, kim jest, gdzie mieszka, gdzie pracuje i wygląda to dość niesympatycznie i niefajnie. Jeżeli tak ma wyglądać walka z nienawiścią w internecie, to ja chyba starę sobie z boku i będę tego obserwował, jak to dalej się rozwinie, chociaż z boku nie powinny stać służby państwowe, policja, prokuratura, które widząc, że serwis Demagog dokonuje linczu na anonimowym człowieku, powinny zareagować. Kiedy widzą, że serwis Demagog udostępnia dane tego człowieka, by można było namierzyć go, też powinny reagować, nikt na razie nie reaguje. Zobaczymy, jak to dalej się skończy. W każdym razie pierwszy etap walki z niechęcią w internecie mamy za sobą. No i wygląda na to, że Hunter Hunted z jednej strony, a z drugiej strony ludzie, którzy sobie masowali twarze tym, że są tacy strasznie prześladowani w internecie, w związku z tym potrzebna jest cenzura, okazali się katami tych osób, które ponoć ich prześladowały. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeżeli chodzi o nienawiść w internecie, ciekawa informacja. Sugerowałem w zeszłym tygodniu, że nagła miłość do niechęci w internecie celebrytów internetowych może wynikać z tego, że Unia Europejska planuje wprowadzić cenzurę internetu, w świetle której ludzie, którzy nie mają koncesji, nie mogą nadawać programów takich jak ten na przykład, że o wiele łatwiej będzie eliminować z internetu ludzi niespełniających standardów Unii Europejskiej. I chyba nie byłem daleki prawdy, bo okazało się, że jeden z ubezpieczycieli, który także w Polsce operuje, już w październiku tego roku odpalił specjalną akcję do walki z niechęcią w internecie, na którą poszły jakieś pieniądze. Celebryci występują w tamtych programach, więc jeśli byłbym celebrytą, który chciałby zarabiać pieniądze na wprowadzaniu cenzury, z przyjemnością bym pewnie wystąpił w jednym z programów tej instytucji. Myślę, że więcej pieniędzy pojawi się wkrótce, bo na to wygląda, kiedy patrzy się na politykę Unii Europejskiej w stosunku do mediów. Jeżeli jesteśmy przy Unii Europejskiej, to coś, o czym tutaj mówiliśmy w Polityko przed wyborami, miesiąc przed wyborami, ta informacja się pojawiła dość grubo dokumentowana przez pana Sariusza Wolskiego, to jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej europoseł Platformy Obywatelskiej. On informował o tym, że są dość grube zakusy na suwerenność wszystkich krajów europejskich i że Polska jest jednym z nich, bo jest jednym z krajów Unii Europejskiej. Mówił o tym, że powstanie wspólna armia, wspólne podatki, to wszystko, o czym słyszeliście dwa miesiące temu w Polityko, potwierdził się po wyborach. I co ciekawe, to wszystko, co potwierdziło się po wyborach, co nie pojawiło się w trakcie wyborów, w czasie kampanii wyborczej, a powinno, nagle zaniepokoiło bardzo odchodzący już teraz rząd pana Morawieckiego. Ten rząd jest tak odchodzący, że on bardziej już chyba odejść nie może, aczkolwiek kilku ministrów, których brakowało do tej pory w tym rządzie, nagle pojawiło się. Pan Morawiecki zatrudnia ministrów, mimo tego, że zaraz ich po prostu będzie musiał zwolnić, tylko że jak oni wejdą tam do tego rządu jeszcze przed jego opuszczeniem, to będzie dostaną odprawy sute w związku z tym, że przez dwa tygodnie jeszcze byli później ministrami. No więc ten rząd nagle zaczął się bardzo niepokoić stanem suwerenności Polski. Nagle rząd, który podpisywał wszystko jak leci, jeśli chodzi o możliwości utraty suwerenności Polski. Przypomnę KPO, którego nie dostaliśmy, w sensie dostaniemy teraz, mimo nie zmieniliśmy prawa, a KPO było blokowane w związku z tym, że nie zmieniliśmy prawa, więc mimo, że nie zmieniliśmy prawa, KPO ma się pokazać na kontach naszego imperium. Super wiadomość, nie? No gorszą wiadomością jest to, że całe do KPO większości, przepraszam, całe, nie, ktoś teraz mnie chwyci za słówko, powiedział całe, nie, w większości KPO przeznaczona ma być, uwaga, na alternatywne źródła energii i na tak zwaną zieloną energię pochodzącą z matki ziemi oraz energię odnawialną. Tu pojawia się kolejny problem, bo o ile Niemcy od dłuższego czasu już wracają do węgla, bo przez całe lata odchodzili i wielu ekspertów internetowych, celebrytów internetowych, zresztą pokrywających się z tymi celebrytami, którzy w tej chwili walczą z niechęcią w internecie, pisali książki o tym, że węgiel jest skończony, że trzeba go zamknąć, i Niemcy wracają do węgla. Jednocześnie mają ogromne straty, jeżeli chodzi o firmy produkujące te wszystkie wiatraki, które dostarczać miały energię dla zielonej, energetycznej, nowoczesnej Europy. Mają potężne problemy finansowe, o czym wspominałem w zeszłym tygodniu, a w tym tygodniu dodam, że firma Siemens, która zasponsorowała jedną z nagród dla jednego, nawet dwóch znanych celebrytów zajmujących się ekologią, ma tak ogromne straty, że rząd niemiecki miał zasponsorować tej firmie bezpośrednio pieniądze z budżetu, które miały pokryć jej straty. To nie doszło do skutku. Ale przecież jeśli rząd niemiecki wyśle te pieniądze w ramach KPO do Polski poprzez Brukselę, to jakie firmy produkują wiatraki? Głównie niemieckie. Gdzie trafią te pieniądze? Do Niemiec. Najlepsze to wszystkie jest to, że my zapożyczamy się po to, żeby ratować firmy niemieckie przed upadkiem. I to jest to słynne KPO. KPO, które zostało przegłosowane przez pana Morawieckiego, przypominam, przez pana Mateusza Morawieckiego na jednym z wyjazdów, z którym się bardzo chełpił, że taki wielki sukces odniósł w trakcie tego wyjazdu. Jeżeli pamiętacie państwo, starzy, w sensie nie starzy wiekiem, oczywiście tylko sercem młodzi, ale starzy, jeżeli chodzi o bytność na tym kanale, widzowie Polityko pamiętają, że wtedy pan Orban razem z panem Morawieckim, Mateuszem debatowali z Unią na temat KPO i pamiętacie na pewno, że pan Orban wypchnął pana Morawieckiego do przodu, to on, to jego sukces. I tak wtedy sugerowałem, wyglądało na to, że nic z tego nie będzie, przecież Orban by sobie nie pozwolił dać sukcesu jakiemuś Mateuszowi, a wepchnął go do przodu, w związku z tym Mateusz teraz świeci, ja Nie tym. Świeci całkiem czymś innym, będąc winnym tego, że Polska zadłuża się, żeby uratować niemiecki przemysł. Do tego dochodzi oczywiście polityka energetyczna po pełnej alarmacznicy. Wiatraki, Fit for 55, to wszystko też pan Morawiecki zatwierdził. Zatwierdził wszystkie możliwe papiery unijne, które nas uzależniały, a w tej chwili uzależnią na amen od Brukseli, czyli od Berlina. Co ciekawe, PiS o tym nie mówił przez całe wybory, przez całą kampanię wyborczą, przecież na tym mógł zbudować swój sukces, pokazać, co zrobili i co nam zagraża. I pewnie większość ludzi by stwierdziła, ej, no bo to my chcemy to, co było wcześniej i żeby było jeszcze lepiej, a nie to, co może nastąpić w świetle propagandy wyborczej, to prawda, ale także faktów, które w tej chwili są faktami dziejącymi się na naszych oczach. Tego nie zrobili, co w doskonały sposób wypunktował nie kto inny niż pan Sawicki z PSL-u, co pewnie wielu z was zdziwi.
I apel i do pana ministra Jabłońskiego i do pana premiera Morawieckiego. Wyjaśnijcie polskiemu społeczeństwu, dlaczego bez zmiany traktatów europejskich zgodziliście się na federalizację finansową Unii Europejskiej. Mamy wspólne podatki za zgodą pana premiera. Mamy wspólne pożyczki i kredyty i uwspólnotowienie długu za zgodą pana premiera. I mamy zapis o wypłacie pieniędzy na zasadach bliżej nieokreślonej praworządności. To wszystko, na to wszystko zgodził się pan premier Morawiecki. Więc przestańcie uprawiać tą hipokryzję.
O Jezu, jeżeli jesteśmy przy kwestiach energetycznych, myślę, że rząd, który nadchodzi, ma o wiele cięższy problem niż ten, który odchodzi, który za chwilę nie będzie istniał. Co prawda przedłużająca się agonia tamtego rządu powoduje, że wiele rzeczy w Polsce stoi, bo urzędnicy nie wiedzą, co robić, gdyż nowi jeszcze nie przyszli i nie mogą zrobić im lizu. Starzy odchodzą, więc na razie siedzą cicho, żeby nie podpaść na ostatnich prostych starego rządu. No więc nowy rząd będzie miał nie lada problem, gdyż o ile VAT na żywność ma być utrzymany w poziomie 0%, tak do tej pory, gdyż PiS chce to przedłużyć za pomocą jakichś ustaw, to energia już nie będzie chroniona tak do tej pory i nasze rachunki za prąd pójdą w górę prędzej czy później, być może już w styczniu, być może w lutym, ale na pewno w przyszłym roku, do końca przyszłego roku, nasze rachunki za prąd pójdą grubo w górę, co jest wynikiem Fit for 55 i tego, że większość pieniędzy, jakie płacimy w tej chwili za prąd, to są różnego rodzaju daniny na poczet CO2 mitycznego, które ponoć morduje matkę Ziemię. Także pan Tusk ma przed sobą nie lada problem. Myślę, że wkrótce historie typu 5 gwiazdek oraz radość z tego, że 5 gwiazdek jest wdrażana, ustąpią pola bardzo mocno rzeczywistym problemom. Współczuję tylko sobie oraz państwu, tym ludziom, którzy tego doprowadzili, nie współczuję ani trochę, bo zarówno Tusk, jak i Morawiecki mają tak samo morę ręce w sprzedaniu naszych rachunków za prąd i wielu innych rzeczy Brukseli. Jeżeli przy CO2 jesteśmy, to wróćmy na chwilę do poprzedniego programu, w którym mówiłem o tym, że Bill Gates opatentował kolejny patent, dzięki któremu CO2, które ponoć niszczy matkę Ziemię, aczkolwiek jak mówiłem dwa programy temu, z badań naukowców wynika także, że całkiem prawdopodobne jest, że to ocieplenie, które następuje na Ziemi, generuje to CO2. Nie dogonimy specjalistów i ekspertów, to się bardzo szybko zmienia. Ja powiem ze swojej strony, że myślę, że ludzie, którzy zajmowali się za pieniądze promocją zielonej energii oraz likwidacją węgla w Polsce, za rok, za dwa, góra za pięć, będą musieli pisać od nowa swoje książki, gdyż polityka unijna do węgla się mocno zmienia. Polityka światowa się nie zmieniała ani o jota przez ten czas, także będą, myślę, w sporej kropce i będą musieli mocno wachlować swoimi mózgami, żeby udowodnić, że no nie mówili i nie pisali tego, co mówili, pisali za ciężkie pieniądze. Wracając do tematu, Bill Gates opatentował, jak mówiłem, patent polegający na tym, że w postaci cegiełek, dużych o wiele bardziej od mojej możliwości rozciągania rąk, mimo że jestem całkiem duży, będzie zakupował je pod ziemią. No i tu pojawiają się pierwsze donosy o pierwszych pomysłach, jak zagospodarować te cegiełki, które będą zakopywane pod ziemią. Amerykanie doszli do wniosku, że uwaga, należy je zakopać pod lasami. Widzicie tutaj screen z artykułu, który o tym mówi, tak, pod lasami. I jak na razie nikt nie mówi o tym, że teraz trzeba będzie wyciąć, żeby tam coś zakopać, ale ja nie widzę sobie innej sytuacji, jak można by zakopać coś pod lasami, w sensie w dużych ilościach, bez wycięcia najpierw drzew. Także, żeby ratować naszą planetę, prawdopodobnie najpierw za pomocą dość dużych dotacji z podatków, które pochłaniają te wszystkie pomysły ekologiczne, stworzy się dużo, dużo CO2 przy pakowaniu tego CO2. Następnie CO2 wywiezie się do lasów, które są nieekologiczne w tym momencie, więc jest się wytnie, wsadzi się CO2 pod ziemię i posadzi się nowy las, wiadomo, i to jest akurat prawda. Drzewa radzą sobie najlepiej z CO2, kiedy rosną, bo jak już urosną, to wtedy sobie z tym nie radzą, ale jak rosną, to sobie porazem, więc ten pomysł, żeby wyciąć lasy, żeby zakopać tam CO2 i żeby następnie to CO2 było dobrym CO2, a nie złym CO2 i na tym posadzić las, ma chyba jakiś sens tak naprawdę i faktycznie nie ma się czego czepiać. Choroby atakują nasze wielkie, małe imperium. Nie chodzi o Dawida, nie chodzi o endemię. Chodzi o dobry, stary HIV, który nagle w Polsce pokazał się w tak zatrważającej ilości, że Gazeta Wyborcza ogłosiła alert ogromny dla terenu Polski, żeby uważać przy robieniu różnych rzeczy, gdyż można się zarazić HIV-em. Eksperci wyborczej poinformowali oczywiście, że to, że nagle wybucha epidemia tej zarazy w Polsce jest wynikiem tego, że w Polsce nie ma edukacji seksualnej i aborcji. Serio, patrzcie na ten obrazek, to jest screen z dzisiejszej Wyborczej, w sensie z Gazety Wyborczej, z Gazety albo z Wyborczej Gazety po prostu. No więc myślę sobie, że gdyby tak pogrzebać głębiej w informacjach dotyczących zagrożeń tym akurat złym dziadostwem, mówię o HIV-ie, to ta mapka pokazuje, że jednak chyba nie edukacja seksualna, tylko całkiem inne względy spowodowały, że mamy w Polsce wysyp choroby, która przez całe lata zabijała, w tej chwili już chyba nie zabija, bo są chyba jakieś lekarstwa, nie znam się, nigdy nie miałem, w związku z tym się nie wypowiem. Ale to by znaczyło, że jedna endemia, którą zlikwidowano w ciągu 24 godzin, przyniosła inną endemię, której nie będzie można przez dłuższy czas zlikwidować, a to wszystko ma korelację z naszą granicą wschodnią, za którą to, jak widzicie, ciągle na mapie jest dość ciemno, jeżeli chodzi o złe, które atakują obecnie nasze małe imperium. Nasze małe imperium dorobiło się nowych polityków. Ja zrobiłem nawet osobny program, chyba jednej z tych polityczek, tak się chyba mówi, polityczek, pani Wiśniewska z Łodzi, która błyszczała przed wyborami i się dostała w związku z tym, że błyszczała po wyborach do Sejmu, jest teraz parlamentarzystką. No, ona się na dobre rozkręca. Posłuchajcie fragmentu jej wypowiedzi.
I ja pracowałem wiele lat na wojnach i przyznam szczerze, że obserwowałam na przykład negocjacje między warlordami czy wataszkami, tak? I często tam, mimo tego, że zdarzają się na przykład morderstwa na tle politycznym, no to poziom honoru, szacunku i dekorum jest dużo wyższy.
Pani Wiśniewska sugeruje, nawet nie sugeruje, tylko mówi wprost, twierdzi wprost, że w Polsce kultura polityczna jest na bardzo niskim poziomie, bo ludzie zamiast się to tylko i wyłącznie się kłócą. I to w sposób niekulturalny. A gdyby tak się kulturalnie kłócili, przy okazji jeszcze, to wtedy nadążymy za światłą ludzkością i będą to standardy, które ta pani doskonale rozumie. Ta pani ma inne interesujące informacje na temat swojego życia, już tym razem doczesnego, gdyż okazuje się, że jest w tak głębokiej traumie wojennej, że jak wraca do domu, to dziwi się, że nie świstają kule wokół niej i nie spadają rakiety. To jest kolejny fragment z tą panią, który powinniście usłyszeć i zobaczyć, bo ja osobiście coraz bardziej stawiam na nią, jeśli chodzi o dostawcę wow contentu w tym serwisie.
I tak przyznam szczerze, że też, że takie warunki, w których rozmawiamy teraz, tak, czy jestem w domu rodzinnym, mamy stabilny internet, tak, wziąłem rano ciepły prysznic, tak, to są, mogłam spać głęboko, nie myśląc o tym, że w razie czego jakby zbudzi mnie albo pociski z jakichś wyrzutni antylotniczych, tak, albo jakieś naloty katiusze czy AK-47, to się zdarza się nieczęsto pewnie, takie luksusowe warunki.
Byliśmy przed chwilą przy Gazecie Wyborczej i tam następują pewne przemiany intelektualne, które są dość interesujące. Bo jak zapewne większość z Was nie pamięta, bo jesteście za młodzi, jakieś 20 lat temu w mediach, a wtedy były tylko jedne media, czyli Wyborcza i TVN, no i TVP, ale tego nikt nie oglądał, głównym medium, które zarządzało mózgami ludzi młodych, głównie w tamtym czasie była Gazeta Wyborcza, co dzisiaj jest trudno uwierzyć, więc Gazeta Wyborcza wtedy pompowała do umysłów młodych ludzi, że tak... Słuchajcie, mieszkania na własność to jest przeżytek, wynajem to jest fajna rzecz, bo jesteście wtedy wolnymi ludźmi, możecie w każdej chwili sobie wyjść z takiego mieszkania, pójść gdzie indziej, sobie wynająć nowe, albo sobie pojechać gdzieś na wakacje, w sensie nie pojedzie, bo wtedy nikt nie ma pieniędzy na to, była straszna bieda w tej Polsce, ale generalnie będziecie panami swojego życia. Jak się okazuje, wiele osób w to uwierzyło i gdyż się okazuje, że ludzie są po 40 w tej chwili, nie mają mieszkać, nie mają żadnego dorobku, gdyż pieniądze, które mogli przeznaczać na kredyty na swoje mieszkania, przeznaczali na wynajem dla obcych ludzi, w związku z tym po 20 latach obudzili się z ręką w nocniku. Inna sytuacja pochodząca z mediów mainstreamowych to sytuacja, która pewnie zadziwi wielu z Was, wiele z Was, bo kobiety są dość dużą częścią mojej widowni, jak się okazało, kiedy spojrzałem w statystyki. Pozdrawiam wszystkie kobiety, które mnie oglądają. Nie dziwię Wam się, gdyż jestem niezwykle atrakcyjnym mężczyzną. Więc kobiety, okazuje się, mają kłopoty dość duże ze swoimi przestrzeniami mózgowymi. To nie ja. Ja tak nie sądzę, że kobiety są genialne, wspaniałe i wszystkie po prostu należy szanować. No może poza panią Lempart.
I przyjechałam tu do Was, żeby zapytać, jak się u Was mówi wypierdalać.
Newsweek ostatni dostarczył informację o tym, że kobiety po 40 czują się bardzo źle, gdyż w wyniku artykułu z Wyborczej z Newsweeka sprzed 20 lat poszły z radą tych artykułów i nie założyły rodzin. Nie mają dzieci, bo dzieci są złe generalnie, bardzo. Są dobre tylko i wyłącznie z Gila chyba, z tego co pamiętam, taki stary, dość głupi dowcip z czasów mojej młodości. No więc nie pozakładały rodzin, nie mają dzieci, teraz są przezroczyste, gdyż doszły do wieku, w którym nikt ich nie widzi. Osobiście znam kilka 40-latek, które wyglądają tak, że każdy je zobaczy z daleka, na kilometr będzie wiedział, że wow, naprawdę jest nieźle, to są tak zwane milfy, ale faktycznie w większości rzeczniczek wyborczych to są stare kociary, które siedzą w domu i piją wino, więc możliwe, że to jest ich główny powód zmartwień, że jednak tych rodzin nie założyły, tylko że gdyby je założyły wtedy, kiedy ich nie zakładały, to wtedy nie miałyby teraz kotów i nie mogłyby pić wina. Więc nie rozumiem, o co chodzi w utyskiwaniu na to, że zostały oszukane przez system, gdyż słuchając mediów mainstreamowych poszły za ich głosem i nie założyły rodzin. Nie wiem, szczerze mówiąc, dlaczego teraz płaczą, tym bardziej, że jeszcze dosłownie parę miesięcy temu ten sam Newsweek publikował taki oto materiał o tym, że kobiety czują się oszukane, gdyż poszły drogami swoich babci, założyły rodzinę. Mindfuck, jaki publikują media mainstreamowe, jest nie do ogarnięcia, gdyż oni potrafią nawet nie w ciągu 20 lat się przepoczwarzyć z jednego tematu w drugi, także ciągle są ofiarami jakiejś niegodziwości ze strony rzeczywistości, tylko że teraz w ciągu miesięcy potrafią zmienić zdanie. Także w jednym miesiącu nieszczęśliwi są ci, którzy mają domy i rodziny, a w drugim miesiącu nieszczęśliwi są ci, którzy tych rodzin, domów nie mają. Czyli wychodzi z tego, że wszyscy są nieszczęśliwi i może na tym polega sukces tych mediów, że one agregują ciągle jakieś nieszczęście, które przywołuje duże emocje w widzach i powoduje, że i czytają to, kupują, oglądają, żeby czuć się nieszczęśliwymi. Zdradzę Ci pewien prosty patent. Osobiście wyłączyłem media dawno temu i od lat czuję się bardzo szczęśliwy. No czasami mam jakieś problemy, typu nie wiem, ktoś mi zmarł bliski tak w tym roku, ale więcej rzeczy nie wzbudza we mnie negatywnych emocji, więc proponuję wszystkim, którzy są nieszczęśliwi, oglądają media mainstreamowe, wyłączcie je i albo w ogóle przestańcie się interesować mediami i tym, co się dzieje dookoła, zajmijcie się swoim życiem, pozbądźcie się kotów, win, zacznijcie po prostu żyć, albo szukajcie jakiejś wiedzy, która Wam spowoduje dobrobyt w serduszku i to serduszko, dobrze bijąc, będzie Wam pompowało dobrą krew i wtedy nie będziecie nieszczęśliwi. Wszystkie oglądacze telewizji i mediów mainstreamowych, nakłaniam, namawiam do tego, żebyście tak zrobili. Szkoda życia na to, co wymyślają ludzie, którzy zarabiają pieniądze na waszym nieszczęściu, którzy sami generują za waszą pomocą, gdyż ich słuchacie. Doszło do dużych zmian w polityce światowej. W sensie nie to, że jakaś duża zmiana nastąpiła w ogólnie polityce światowej, aczkolwiek ją troszeczkę widać, gdyż na przykład nasza zaprzyjaźniona bratnia Ukraina, która jest tak z boczku troszkę od nas, no już nie jest w ogóle tematem żadnych mediów światowych i to, co oni tam robią, nikogo już za bardzo nie interesuje. Nawet Izrael przestał być takim interesującym tematem, bo nikt sobie nie informuje o tym, ilu danego dnia Izrael wymordował Palestyńczyków, też jakoś to zniknęło z mediów, to się przesuwa, to po prostu jest coraz grubsze, ale przesuwa się na wschód bardziej w kierunku Chin. I te zmiany, o których mówię, nie są aż tak grube, żeby można było je zauważyć gołym okiem, bo na razie powoli sobie idą. Ale były dwie zmiany w tym tygodniu, które każdy powinien zauważyć, czyli zmiany prezydenta Argentyny oraz na stolcach w Holandii się zmieniło dość dużo. W Argentynie do władzy doszedł człowiek, którego nazwijcie na zdjęciu. Wygląda dość dziwnie, moim zdaniem zaskakująco nawet dziwnie. Zrywa z tablicy ministerstwa poszczególne kultura do gazów, mieszkalnictwo do gazu, kobiety do gazu, wszyscy do gazu. Jest tak zwanym libertarianinem. Powiem szczerze, że tak, będę go sobie obserwować, jak wrócę z Egiptu, o ile wrócę w ogóle, bo to nie jest powiedziane, bo być może sobie tam znajdę jakąś nałożnicę, albo jakaś nałożnica znajdzie mnie, albo na przykład, nie wiem, ktoś stwierdzi, że fajnie jest na plaży z otoką się na przykład pochylić nad przyszłością świata. Whatever. Jeżeli stamtąd wrócę, to na pewno mam umówione materiały z Argentyńczykami, którzy mieszkają w Polsce, którzy doskonale znają ten teren i myślę sobie wyjaśnimy, o ile ci ludzie w Argentynie przetrwają i na przykład nie w tym czasie i będą dalej prezydentami, w sensie on. Osobiście, nie znając szczegółów całej tej akcji, jeżeli chodzi o Argentynę, bo w naszym mediach oczywiście nie może było znaleźć nic sensownego, wszystkich wyłącznie pruli japy, że to jest albo faszysta, albo niefaszysta, bo nasz, nie nasz. Prawa strona bardzo się podnieciła tym, że wygrał właśnie taki człowiek, takim Korwin Mikke, czy jak to mówili politycy Konfederacji, takim inszy Mencen. No myślę, że ten facet ma trochę większą pozycję od Mencena, ale whatever, nie będę się teraz czepiał Konfederacji. Intuicyjnie tak jednak, wracając do tematu, coś mi w tym gościu nie pasuje. Jak na niego patrzę, jak słucham i widzę jego zachowania, coś tu mi nie pasi, także na dziś musimy pochylić. Drugi typ, który zmienił trochę historię Europy w tym przypadku, to jest człowiek, który został władcą Imperium Niderlandzkiego, zwanego Holandią. No i tu też prawa strona się bardzo ucieszyła, że wreszcie antyunijny typ dostał się do władzy w Holandii i będzie teraz zmieniał rzeczywistość. Niemcy będą mieli pod górkę, komunizm upadnie, a Unia też zaraz zdechnie, bo dzięki niemu zdobędziemy władzę w całej Unii Europejskiej. No więc tutaj też mamy problem. Problem polega na tym, że ten facet, poza tym, że jest antyemigrancki i faszyzujący faktycznie, bo dba o swoje państwo, jak wiemy, faszyzm to jest fajny ustrój, bo to jest ustrój, w którym dba się o swoje państwo. Nazizm jest niefajny, bo wtedy się dba o dobrobyt w swoim państwie kosztem ludzi, których się wysyła w powietrze w różne sposoby, dość skomplikowane, ale Niemcy potrafią zawsze technikę opanować, więc to im się zawsze udawało. Natomiast ten pan, będąc faszystą oraz antyimigracyjnym politykiem, strasznie nie lubi Polaków. Dziwne, nie? Jak to nas nie lubi? No bo jesteśmy tam imigrantami, tak? Bo nas nie lubi. W związku z tym, jeżeli on dojdzie do władzy na pełnej, może się skończyć to dla imigrantów w Holandii dość cienko, aczkolwiek rozmawiam w tym tygodniu z ludźmi z Holandii i tak w tej Holandii dużo nie widać twarzy, które byłyby zaciemnione za sprawą pigmentu, który mają pigmenty odradni. Tak czy siak, zobaczymy oba te tematy, myślę, są rozwojowe. Jak mówił mi taksówkarz w Bangkoku swojego czasu, pytany, jak ocenia nowego króla, który rządził od jakichś tam 5 lat, chyba wtedy powiedział tak, ale jak to mogę ocenić? No na razie za mało czasu minęło, ja mnie 50 lat, 100, to wtedy moje dzieci ocenią. Ja tego nie będę oceniał, w związku z tym z takim podejściem oceniają polityków, którzy przychodzą, odchodzą i zostają są na ogół z gliszcza. Oby tak nie było w obu tych przypadkach, aczkolwiek teraz interesuje Argentyna oraz Holandia. Książki stały się popularne dopiero rok temu. Tak wynika z wypowiedzi jednej z nowoczesnych pisarek, która opublikowała jakieś książki. Nie znam osobiście, ale trafiłem na materiał, w którym tłumaczyła, że odniosła ogromny sukces, gdyż jako pierwsza chyba wynalazła książkę. Tak można by rozumieć jej wypowiedź.
Stwierdziłam, że w sumie by było spoko, tym bardziej, że jeszcze wtedy w ogóle książki nie były popularne. Kiedy ja wydawałam płytę, jeszcze nie było Rodziny Monet.
Który to był rok?
To był rok temu. Rok temu w listopadzie.
Ja osobiście nie jestem młodym wykształcony z dużego miasta, w związku z tym książki poznałem wcześniej niż rok temu, a z drugiej strony patrząc na książkę, o której ona wspomniała, czyli Rodzina Monet, to jest to książka, którą moje nastoletnie, takie mało nastoletnie, nie dużo nastoletnie, bo jeszcze trochę brakuje, mało nastoletnie córki stwierdziły, że no, są dość głupie i nudne. Ale być może ta pani, która skończyła 18 lat, już nie jest nastolatką, tylko dorosłą osobą, teraz robi pieniądze w branży księgarskiej i książkowej, no jeszcze nie dorosła do wieku nastoletniego, w związku z tym zachwycają takie pozycje. Tak czy siak, ta pani pokazuje coś, co jest szerszym tematem. Pokazuje to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy sprawują rządy w Polsce, którzy zajmują wysokie stanowiska w Polsce, którzy generalnie no, panoszą się w Polsce coraz bardziej, bo są celebrytami, politykami, ekspertami, którzy to odkrywają koło na nowo, sądząc, że nikt przed nimi tego nie zrobił. Ja na przykład osobiście z takim jednym ekspertem się spotkałem kiedyś i on mi zarzucił, że ja nie mówię prawdy, a wręcz zarzucił mi kłamstwo, kiedy twierdziłem, że w latach 70. w mediach królowało globalne oziębienie i wszyscy straszyli nas globalną zimą. No co nie było trudno, wtedy w latach 70. były naprawdę dość duże opady śniegu, bo nawet chyba zima stulecia wtedy wystąpiła w Polsce, więc nie trudno było wystraszyć kogokolwiek globalnym oziębieniem. Nie, żeby to jakoś mi spędzało sens, powiem oczywiście osobiście, ale ten atak mi zastanowił moment, po prostu jak mam rozmawiać z człowiekiem, który twierdzi, że nie widziałem tego, co widziałem. Bo wtedy tak było, to było prezentowane w ten sposób. I tu w przypadku tej pani myślę, że też nie ma za bardzo miejsca na dyskusję, bo jeżeli ona twierdzi, że książki zaczęły być modne, dopiero wtedy zaczęła je pisać, to z tego typu osobopostaciami nie mamy o czym rozmawiać. Problem polega na tym, że od marszałka, co ja mówię o marszałku, od prezydenta aż do samego dołu naszej pożar się Boże elity politycznej właśnie tego typu osoby sprawują władzę i to one kierują nasz kraj na rafy przyszłości, które są do przewidzenia dla każdego, kto znał książki wcześniej niż ta pani oraz pamięta, że śnieg zimą to jest coś normalnego. Żeby tak zamknąć temat tych ludzi, którzy nami rządzą, puszczam tak kompletnie bez komentarza fragment dyskusji w jednej ze stacji mainstreamowych, w trakcie której padł niezwykle istotny dla świata i dla życia Polaków temat.
To chciałem się zapytać, panie ministrze, a ile pan plemników zabił w życiu?
Nie wiem, o czym pan mówi.
A zabijał pan, czy nie?
Nie wiem, o czym
pan... Ale zabijał pan plemniki, czy nie?
Nie zabijałem żadnych plemników.
Powiedziałem, bez komentarza. Zamykamy ten program informacjami od naszych wschodnich przyjaciółów. I nie mówię teraz w chwili o Białorusinach, więc na granicy polsko-ukraińskiej trwa protest przewoźników, którzy blokują tą granicę. Najpierw był protest z jednej strony blokujący, teraz jest z drugiej strony. Szczegółów nie znam, więc nie przedstawię ich, ale żeby je przedstawić, zaprosiłem do Politico pana Rafała Meklera, który zawiaduje tym tematem, jest na miejscu i walczy o prawa naszych przewoźników, którzy teraz są ciężkie pieniądze za sprawą naszego państwa, które to państwo ustami pana Sasina... Susina? Suskiego? Ja nigdy ich nie potrafiłem rozpoznawać. W sensie nie kojarzę, który z nich ma które nazwisko. Powiedzieć potrafią coś takiego.
Protesty są nieuzasadnione, a policja jest od tego, żeby pilnować porządku. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, jak Ukraina została napadnięta przez Rosję, która mówi, że następna będzie Polska, no to w naszym najlepszym interesie jest pomoc Ukrainie.
Tak. Mało tego, że mówią coś takiego, to jeszcze ukraińskie media podnoszą głos, że Polacy, którzy blokują granicę z Ukrainą, są winni katastrofie ofensywy, która przecież trwa od blisko roku na Ukrainie. Jeśli nasi ludzie, w sensie obywatele, nie odblokują dróg na Ukrainę, to wtedy ta ofensywa upadnie i nasza będzie wina, że im się nie udała. No więc na koniec, taki kompletny koniec, puszczam fragment w tej chwili występu jednej z Madon ukraińskiej kultury, która pociesza poborowych na Ukrainie przed wyjazdem na front. Jak widzicie, twarze tych poborowych są no, mało młode i wygląda na to, że faktycznie mają rację ci informatorzy i analitycy, że mówią, że ta wojna zaraz się musi skończyć, gdyż no, Ukrainie po prostu brakuje żołnierza, co jest smutne bardzo i nic na to poradzić nie możemy ani my, ani oni, bo to przecież nie my, ani nie oni, w sensie zwykli ludzie, zjadacze chleba, doprowadzili sytuacji, w której to tam trwa wojna. Także myślę, że sytuacja ma się ku końcowi. Niestety pochłonęła setki tysięcy ludzi, którzy nie chcieli z tą sytuacją, myślę, mieć wiele wspólnego. I w ten sposób kończę dzisiejszy pitu, gdyż, tak jak powiedziałem, za tydzień nie będzie pitu, znaczy nie w tej formie jak teraz, gdyż jadę do ludzi, którzy też nie chcieli mieć wiele wspólnego z sytuacjami, które ich dotknęły. Myślę, że będą jakieś live'y. Zobaczę, jak będzie z internetem. Nie wiem, nie mogę tego obiecać. Ale będę robił wszystko, żeby materiały na żywo z Egiptu się pokazywały. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję wszystkim sponsorom tego odcinka. I przypominam, że wszystkie pieniądze, które zgromadzę na kontach Polityko w tym tygodniu, idą bezpośrednio na wyprawę i na pomoc Koptom w Egipcie. Dziękuję, do zobaczenia, miłego tygodnia życzę.
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.